Tropiciel Nauki. Jedyna popularno-naukowa audycja w Radiu Bonus. Serdecznie zapraszam, Katarzyna Biel.
Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym programie z cyklu Tropiciel Nauki. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z profesorem Adamem Walanusem z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, który jest przyrodnikiem. I porozmawiamy dzisiaj o tym, czy można w naukach przyrodniczych poszukiwać filozofii. Jeśli tak, to dlaczego? Czy jest ona potrzebna? Witam serdecznie.
Dzień dobry Pani. Ja jeszcze dodałbym, że jestem z AGH. Ten wydział, o takiej długiej nazwie mieści się na AGH. Jestem przyrodnikiem z wykształcenia fizykiem. Pani pytanie o to, czy przyrodnikom, powiedzmy też fizykom, potrzebna jest filozofia, bo to tak jest zrozumiałem.
Tak.
W zasadzie na to pytanie można by dość łatwo powiedzieć i większość przyrodników, tych osób, które robią jakieś pomiary, pracują w laboratoriach, wręcz byłoby zaskoczonych tym pytaniem i odpowiedzieliby, że niekoniecznie. Owszem, mają wielki szacunek dla filozofii, nie powiedzą, że filozofia jest im kompletnie niepotrzebna, ale na co dzień do wykonywania konkretnych doświadczeń. Idąc dalej, interpretacja wyniku doświadczeń, ale tych takich już całkiem dalszych, takie, wtedy zbliżamy się do kwestii, które nie są już tak jasne, które nie dadzą się tak jasno zmierzyć, wyliczyć, przedstawić w prostym protokole laboratoryjnym. Wtedy zaczynamy myśleć, jaki to ma sens. Coś o początku wszechświata i takie rzeczy, ale to na dalszym etapie, raczej w sobotę po południu, a nie w laboratorium.
Rozumiem. W takim razie właśnie co takiego Pan jako przyrodnik może czerpać z filozofii? Czy są takie, nie wiem, pytania, które przyrodnik może sobie zadawać i które mogą być pomocne właśnie, żeby lepiej zrozumieć przyrodę, powiedzmy fizykę, chemię, tego typu nauki?
Przychodzi mi do głowy takie rozróżnienie. Codzienna praca, moja praca zawodowa, tworzenie jakichś publikacji, bo to w sumie się dzisiaj do tego sprowadza, trzeba mieć punkty. Tam filozofia jest mi w małym stopniu potrzebna, tam mam pewne konkretne narzędzia. Ja akurat używam metod statystycznych, muszę je znać, muszę się nimi sprawnie posługiwać. Natomiast powiedzmy tak, po pracy wychodzę i widzę na niebie tą Wenus, która tak pięknie teraz świeci. I to skłania do myślenia głębszego, tam ta czerń Wenus, co tam dalej jest. Ale też podkreśliłbym, że te dwie sfery życia przyrodnika, prawdziwy przyrodnik nie ma życia zawodowego, prawdziwy, no nie wiem, naukowy, przyrodnik, tak to powiedzmy. Jeżeli pracuje w swoim zawodzie przyrodniczym, robi to, co lubi, to nie ma takiej schizofrenii, to w zasadzie jest jedną osobą. I te przemyślenia, które jakieś tam gdzieś w wolnej chwili ma, pewnie jakieś tam zastosowanie w pracy codziennej, laboratoryjnej przy komputerze, też mają. No chociażby może dlatego, że się chce to robić, że to jest jakieś tam mimo wszystko, mimo tych takich no nawet administracyjnych, takich technicznych kłopotów, to jest dążenie do prawdy. Naukowiec, no nie tylko przyrodnik oczywiście, poszukuje jakiejś prawdy. No to nie jest tak, wie Pani, to się wydają słowa takie górnolotne, ale to tak w zasadzie jest. No. Jeżeli będziemy się tam z tą prawdą będzie nie tak, to recenzent w dobrym czasopiśmie, do którego wysyłamy artykuł, wykryje nam, że coś tu jest nie tak i że prawda jest gdzie indziej. Mhm. Także to pojęcie prawdy, a pojęcie prawdy jest bardzo głębokie, to jest filozofia na pewno.
W takim razie, czy nauki przyrodnicze mogą dać właśnie taką stuprocentową pewność w dążeniu do prawdy?
No nie, proszę Pani, to jest pewne, to jedno jest pewne, że nie nauki przyrodnicze, nie indukcyjne nauki, które obserwują tylko, no po wielokroć potwierdzają jakieś hipotezy, jakieś doświadczenia. W tej chwili dość często o mechanice kwantowej się mówi, która jest tak doskonale potwierdzona, a tak słabo wyjaśniona. Takie zaległości ma tu filozofia, tak to powiedzmy, w objaśnianiu pojęć mechaniki kwantowej. A doświadczalnie ona jest tak doskonale potwierdzona przez, nie wiem, czy setki, czy miliony tu trzeba użyć, bo to nie eksperymenty, na to urządzenie, które nagrywa na nasz głos, to tam się, ono było skonstruowane, jego elementy z użyciem zasad mechaniki kwantowej. Ile jest takich urządzeń? Czy każde takie użycie należy nazwać potwierdzeniem mechaniki kwantowej? Pewnie nie. Więc jest to bardzo dobrze potwierdzone, ale to nigdy nie jest 100%. Wie Pani, tutaj trzeba mieć na myśli, że jeżeli mówi o pewności absolutnej, to przyrodnik powoła się wtedy, no nie na filozofię, powoła się na matematykę. Rozumiem. Przyrodnik wie, co to jest matematyka. I to jest ta dziedzina wiedzy nieprzyrodniczej. Raczej nieprzyrodniczej. Logika. Tam, jeżeli gdzieś jakakolwiek pewność, to tylko tam.
Rozumiem. Choć niektórzy sugerują, że matematyka także jest zaliczana do nauk przyrodniczych.
Tak. Jest. Oczywiście, że jest taki pogląd. Matematyka bardzo dobrze opisuje przyrodę. No bez matematyki to, znaczy oczywiście były opisy przyrody, to starożytne, bez matematyki, no, źle się wyraziłem, no wczesne były podejście do próby opisu przyrody bez matematyki, one daleko nie prowadziły. W tej chwili to jest kompletnie oczywiste, że matematyka opisuje przyrodę w sposób doskonały, no i zadziwiające jest, jak matematyka, wytwór ludzkiego umysłu, może nie tylko, może istniejący gdzieś ten twór, matematyka, równania matematyczne, może gdzieś on jeszcze poza naszym światem, który widzimy, istnieje. Nie wiadomo. Ale ona tak doskonale pasuje do konkretnej, twardej rzeczywistości, nawet takiej pomiarowej, dotykalnej, że w tym coś jest. Może rzeczywiście to jest, i matematyka jest elementem świata przyrodniczego, no i już brniemy w filozofię, w której nie czuję się kompetentny, proszę pójść do kogoś innego w tej sprawie.
Rozumiem. No myślę, że też ważne jest stwierdzenie, że ksiądz Heller, który jest właśnie z naszej uczelni, postuluje właśnie, że świat jest matematyczny i że można badać go właśnie za pomocą matematyki, także myślę, że to jest właśnie potwierdzenie tego, co Pan tutaj powiedział, że matematyka może dawać właśnie 100% pewności. W takim razie na zakończenie naszej rozmowy chciałabym zapytać, czy w jaki sposób Pan jako przyrodnik mógłby zachęcić ludzi, właśnie nie tylko studentów, naukowców, do tego, żeby właśnie poszukiwać filozofii w życiu.
A proszę Panią, a mógłbym najpierw zachęcić do nauk przyrodniczych, do obserwowania świata naokoło. Tu wspomniana ta Wenus, która tak pięknie świeci na zachodnim niebie. Z filozofią nie jest tak źle. Większość ludzi dzisiaj wiedza matematyczna, przyrodnicza jest odległa. Szkoła nam tego nie daje. A myśleć w ogóle, czytać literaturę, filozofię, to z tym najgorzej nie jest. Ja bym zachęcał raczej do przyrody, zbliżania się do przyrody, a ta filozofia gdzieś tam zawsze w tle jest. A nie da się tak konsekwentnie interesować się przyrodą, czyli powiem badać, ale po prostu myśleć o przyrodzie bez filozofii. Tam w tle zawsze pojawią się tematy, pytania głębsze, które już są z dziedziny filozofii.
Rozumiem. Czyli sugeruje Pan, że filozofia jest taką uniwersalną dziedziną, która zawsze właśnie pomaga nam w pewien sposób lepiej zrozumieć rzeczywistość, prawda?
Jest... Tak. Ja jeszcze powiem taki akcent, ja bym jeszcze raz próbował skierować z toru filozoficznego na nauki przyrodnicze, na konkretnie neurokognitywistykę, na którą się kompletnie nie znam, ale rozumiem. Tu przyroda wchodzi bardzo silnie w teren zajmowany dotąd przez filozofię. Zobaczymy, jak to będzie.
Myślę, że w następnych audycjach postaram się poruszyć właśnie temat kognitywistyki. A na razie bardzo Panu dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że właśnie dzisiejsza rozmowa z Panem Profesorem zachęci Was do poszukiwań filozofii i do zbliżenia się właśnie do nauk przyrodniczych, do poznania świata właśnie poprzez nauki przyrodnicze, do czego Was gorąco zachęcam. Dziękuję bardzo, Panie Profesorze.
Dziękuję. Za rozmowę.